Autopromocja. Jeśli tak jak my w Wyborczej kochasz książki, weź udział w plebiscycie Nike Czytelników. Zagłosuj na książkę i napisz swoją recenzję. Wygraj voucher na wycieczkę o wartości 5000 zł. Czekamy do 30 września na wyborcza.pl/Nike.
To jest 8.10.
Podcast Gazety Wyborczej.
W dzisiejszym odcinku
rozmawiamy o tym, czy jest szansa, że Europa wróci do łask Ameryki i dlaczego lepiej szybko pozbyć się złudzeń.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Dzień dobry, to podcast Magazyn Wyborczej. Ja się nazywam Aleksandra Sobczak, jestem wicenaczelną Gazety Wyborczej, a dziś ze mną jest Mateusz Mazzini.
Dzień dobry Państwu.
Mateusz jest dziennikarzem, reporterem, który dla Wyborczej pisze o sprawach międzynarodowych. Piszesz różne formy, bo to są i reportaże, wywiady, ale też takie pogłębione analizy. I Twoje dziennikarstwo w moim odczuciu jest takim kontrastem do takich powszechnych, naskórkowych newsów, bo Ty rzeczywiście schodzisz w tych historiach głęboko.
Staram się, na pewno. To cieszę się, że rzeczywiście taki jest odbiór tych treści, dlatego że myślę, że wielokrotnie w tej rozmowie będziemy na pewno o tym rozmawiać, jak dzisiaj wygląda dziennikarstwo, czego ludzie szukają w mediach, czego szukają pod postacią informacji i jakie niebezpieczeństwa chyba ta naskórkowość, o której ty wspomniałaś, też niesie za sobą, dlatego że ja pisząc teksty magazynowe, które niejako z definicji są trochę dłuższą formą, często są długim wywiadem albo jakąś taką analizą, która zawiera w sobie kilkanaście, kilkadziesiąt, bo takie też się zdarzały, odnośników do zewnętrznych źródeł, staram się trochę hodować w jakiejś zasadzie najważniejszego elementu dziennikarstwa. I myślę, że to będzie ciekawy przyczynek do tej rozmowy, bo ja niejednokrotnie spotykam się z takim pytaniem, czym jest dzisiaj dziennikarstwo. Myślę, że wszyscy mierzymy się trochę z tym wyzwaniem. Czy w takich rozmowach prywatnych, czy nawet ze znajomymi z branży, czy z ludźmi, którzy w ogóle też z dziennikarstwem nie mają wiele wspólnego, ale są po prostu odbiorcami jakichś treści, tak? Nie zawsze niestety dziennikarskich. I pamiętam taką rozmowę. To będzie ciekawe, bo to będzie, myślę, w kontraście dla wielu uznanych autorów też z Gazety Wyborczej, podejrzewam prywatnie naszych wspólnych znajomych. Pamiętam taką rozmowę sprzed 2 czy 3 lat, którą w dziale zagranicznym w podcaście Maćka Okraszewskiego, też swego czasu pracującego w Wyborczej, udzielił Mariusz Szczygieł, czyli jeden z ojców założycieli współczesnego polskiego reportażu. I tam różne wątki były w rozmowie Maćka z Mariuszem poruszane, ale Maciek w pewnym momencie zadał takie pytanie: no jakbyś miał, Mariuszu drogi, zdefiniować dzisiejsze dziennikarstwo, czy zdefiniować akurat wtedy chyba reportaż, to było pytanie, to Mariusz przedstawił taką bardzo złożoną geometryczną konstrukcję, w której powiedział, że no oczywiście pierwszą warstwą jest bohater, drugą jest jakaś historia, a tą najważniejszą warstwą dziennikarską jest narracja. To jest taka klasyczna historia polskiego reportażu literackiego, który by się oczywiście Kapuściński nie powstydził, no ale która moim zdaniem no nie przystaje do naszej rzeczywistości. Bo ja usłyszałem właśnie tą rozmowę no już kilka lat temu w takim specjalnym grudniowym wydaniu działu zagranicznego i od razu sobie pomyślałem, jak bardzo ja biegunowo odbiegam od tego, jak Mariusz i też wielu innych polskich dziennikarzy postrzega jednak ten zawód. Dlatego, że ja zawsze myślałem, że nie narracja, tylko eksplikacja. I myślę, że w tym się dość dobrze zawiera, wiesz, jakby rozumienie dzisiejszego dziennikarstwa i przynajmniej ja zawsze mam z tyłu głowy taki właśnie paradygmat pisząc te teksty magazynowe, że w dzisiejszych czasach nie wystarczy przekazać informacje, dlatego że ta informacja po pierwsze jest wszechobecna, po drugie koszt dostępu do informacji właściwie spadł do zera w dobie internetu, no ale też platform społecznościowych, tak? Po prostu sam fakt się z prędkością światła gdzieś rozbiega po świecie.
Ale tutaj muszę jedną rzecz dodać, bo kontekst rynkowy coraz bardziej idzie w tym kierunku, że ta informacja, z którą mamy do czynienia na platformach, jest fałszywa, bo zwiększa się ta pula w ramach tego, czym jesteśmy otoczeni, pula dezinformacji, a jednocześnie no, żyjemy otoczeni algorytmami, zwłaszcza jeżeli oglądacie nas na którejś z platform społecznościowych, to niektóre tematy, które poruszasz w Wyborczej, nie przebijają się na tych platformach, bo na przykład są za trudne, są zbyt polityczne, albo z jakiegoś powodu algorytm ich nie promuje, tak? Woli na przykład emocje, albo treści takie nazywane lifestyle'owymi, czyli wolałby pewnie, żebyśmy się teraz malowali, albo...
Albo rozmawiali o programach telewizyjnych na temat pieczenia ciasta, nie o...
Tak. To pewnie mielibyśmy większe zasięgi, ale tak. Będziemy rozmawiali dzisiaj o twoim tekście, który próbuje wyjaśnić, z czego tak naprawdę się bierze dzisiejszy stosunek Stanów Zjednoczonych do Europy. Nie są to miłe tezy. Ale zanim o tym porozmawiamy, jeszcze jedno pytanie o taki koszt twojej pracy, bo chciałabym się dowiedzieć, jak ten temat, o którym teraz piszesz, ale też wcześniejsze, ile on ci zajmuje, żeby się do tego przygotować? Ile musisz czytać, rozmawiać, szukać informacji? Ile to trwa?
To jest bardzo złożony proces i ja myślę, że dobrze, że o tym rozmawiamy, bo rzadko kiedy chyba wszyscy my dziennikarze mamy okazję w ogóle opowiedzieć, jak przebiega proces zdobywania tych informacji, bo on przebiega bardzo inaczej niż się często ludziom wydaje. Znaczy, jeżeli jest jeszcze w społeczeństwie, to znaczy mam nadzieję, że jest zakorzenione jakieś takie stereotypowe wyobrażenie tego, jak wygląda praca dziennikarza, no to ono najczęściej gdzieś wychodzi z takich amerykańskich produkcji hollywoodzkich, pewnie jeszcze z czasów Wszystkich Ludzi Prezydenta. No, rozmawiamy tuż po śmierci Roberta Redforda, więc to jest bardzo taka analogia na czasie, czy nie wiem, takich seriali na przykład jak Newsroom Arona Sorkina. No to tak nie do końca wygląda, tak? Bo to nigdy nie jest tak, że mamy nieograniczone zasoby czasowe, finansowe i telefon w bazie danych, którego jest, nie wiem, 75 kontaktów, które zawsze odbiorą telefon. To nigdy tak nie działa i myślę, ty też doskonale o tym wiesz. Ale ja właśnie starając się zbudować taki pomost może między tą eksplikacją, o której mówiłem poprzednio i tym, jak ja pracuję, ja staram się przede wszystkim działać wielotorowo w tym procesie zbierania informacji. Znaczy na poziomie takim materialnym, bym powiedział, czy namacalnym, mierzalnym, myślę, to jest dobre słowo. Ja ostatnio sprawdziłem, ja regularnie korzystam z i subskrybuję 14 różnych mediów w 4 różnych językach. I to właściwie jest wszystko od jakichś newsletterów na Substacku, które są rzetelne, a nie są jakimiś tam wytworami twórców treści, tak, czy takich content creators, jak się po angielsku nazywa, tylko to rzeczywiście są rzetelne analizy ludzi, którzy są na przykład nie związani z mediami, ale właśnie ze środowiskiem takim semipolitycznym, semianalitycznym. No ale to też są rozgłośnie radiowe, czy po prostu takie tradycyjne gazety, jak Gazeta Wyborcza, czy nie wiem, New York Times, czy Atlantic, ale na takim poziomie meta bym powiedział, że dla mnie najważniejsze jest to, żeby zawsze powtarzać wszystkim, którzy konsumują jakieś treści i też potem próbują te treści tworzyć. To jest bardzo prosta zasada. Kiedyś to w ślicznym, takim krótkim, ale dosadnym wywiadzie Javier Cercas, bardzo znany hiszpański pisarz, ulubiony pisarz Emmanuela Macrona podobno, w magazynie Monocle powiedział, to jest proste, to co wchodzi, to wychodzi. Znaczy to, czym my się karmimy jako źródła pierwotne, będzie miało potem bezpośrednie odzwierciedlenie w naszych tekstach. Więc już przechodząc do konkretu, ten tekst, o którym rozmawiamy, który się w najnowszym numerze ukazuje, to jest taka bardzo przekrojowa analiza amerykańskiej polityki zagranicznej, teorii i praktyki, bo to państwo się dowiedzą z tego tekstu, jedno z drugim nie zawsze współgra, a raczej częściej nie współgra niż współgra w bieżącej administracji. To jest trochę ciężko, znaczy trudno sformułowane pytanie dla mnie, żeby powiedzieć, ile to zajmuje, bo są w tym tekście rzeczy, które przeczytałem na potrzeby tego tekstu, nie wiem, może dzień przed oddaniem go, ale są też tam takie skrawki rozmów odbytych gdzieś na marginesie jakiejś konferencji 7 miesięcy temu, 8 miesięcy
albo
temu.
Albo lata pracy w tym zawodzie powodują, tak, że liczba przesłuchanych podcastów, przeczytanych
i
książek gdzieś się sumuje.
Zidentyfikowania źródeł. Tak, i szybkość zidentyfikowania źródeł i to jest cały czas coś, ja wiem, że to pewnie państwu będzie ciężko uwierzyć w to, w czym sztuczna inteligencja w 10 przypadkach na 10 przegrywa z dobrym dziennikarzem, bo dobry dziennikarz ma wydeptane ścieżki i doskonale wie, w których miejscach znaleźć właściwe rzetelne informacje na które tematy. I dając taki roboczy przykład, na przykład był taki moment właściwie chyba w pierwszym roku po rozpoczęciu tej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę ze strony Rosji, kiedy bardzo dużo się pisało o grupie Wagnera, zwłaszcza w różnych częściach świata. No to ja bardzo szybko się nauczyłem, że najbardziej rzetelne materiały na temat Wagnerowców w Afryce produkują właściwie tylko dwa media w Stanach, czy dwie redakcje w Stanach, to był Bloomberg i to był Wall Street Journal. Więc ja nie szukałem nigdzie indziej, bo ja wiedziałem, że to, co tam jest, jest wystarczające na potrzeby umiejscowienia czegoś w szerszym kontekście. Zresztą cały czas do tego wracam, bo innym tekstem, nad którym też długo ostatnio pracowałem w ramach tego naszego cyklu o frontach wojny w magazynie, no to był właśnie tekst o Sahelu, Afryce i o Rosjanach i Ukraińcach, którzy w Afryce robią sobie taką wojnę zastępczą.
Chcę jedną rzecz dodać do tego wątku ze sztuczną inteligencją, dlatego że powodów, dla których dziennikarze są dużo lepsi w takich prawdziwych dziennikarskich treściach od choćby czata GPT, jest więcej. No, zwykle jest tak, że niestety...
No jest ich bardzo dużo.
Oczywiście, politycy co innego mówią, a co innego robią, a czat i inne modele językowe raczej się koncentrują na tej fazie po prostu czytania treści. A druga rzecz jest taka, że w tej chwili czat GPT jest bardzo mocno karmiony przez rosyjską propagandę, dlatego że już dosyć dawno się skończył zasób dla modeli językowych do takiego darmowego internetu, z którego można sobie tak brać, przetwarzać i wypluwać. Rosjanie to zauważyli i no teraz ładują szuflą wszystkie swoje narracje, więc no tutaj będzie trudno za jakiś czas szukać rzetelnych informacji. W tekście, o którym mówimy, dotyczącym amerykańskiej polityki i wewnętrznej, no ale nas bardziej interesuje w tej chwili ta zewnętrzna, próbujesz oddzielić ideologię albo połączyć tą ideologię, która stoi za Trumpem i jego świtą, no i jakoś zinterpretować to, co my teraz widzimy w Europie i czym się martwimy, że Stany Zjednoczone przestały z nami stać murem i się trochę wycofują. Opowiedz o tym więcej. Co ty tam widzisz, co nie jest powszechne w takich codziennych dyskusjach publicystycznych, bo nie jest.
Ja myślę, że dobrym punktem wyjścia do mojej odpowiedzi na to pytanie jest znowu taki mały most z poprzednimi moimi odpowiedziami, czyli to, czym my się tak na dobrą sprawę powinniśmy dzisiaj zajmować jako dziennikarze właśnie w kwestii i analizy i newsa i szukania czegoś, co jest odkrywcze, ale też ważne społecznie, tak? No bo to jednak jest zawód z misją, ja upieram się, że tak on powinien być interpretowany i mamy bardzo poważną odpowiedzialność za to, co my emitujemy w przestrzeń publiczną. I ja lubię tutaj przytaczyć taki cytat z Naomi Klein, znanej też bardzo dobrze i w Polsce autorki kanadyjskiej, która zawsze mówi, że dziennikarstwo to jest kartografia bieżącego momentu politycznego. I ja mówię też swoim studentom na dziennikarstwie, że waszym zadaniem nie jest próba przewidzenia przyszłości, no bo to nie jest fizycznie możliwe, ale waszym zadaniem jest pisanie o rzeczach, które już się dzieją, tylko nikt na nie nie patrzy. I ten tekst, który się teraz ukazuje, to jest właśnie moja próba napisania rzeczy, które się dzieją, tylko nikt nie patrzy, dlatego że mamy inne priorytety albo mamy bardzo duże myślenie życzeniowe. I niestety chyba bardziej to drugie niż to pierwsze.
Tak? Bardziej patrzymy, co konkretnie Trump napisał w liście, a nie co konkretnie wynika z jego...
Jesteśmy aktywni wobec rzeczywistości, a nie patrzymy, z czego to się bierze. Więc już tak pokrótce mówiąc, ten tekst, o którym rozmawiamy, to jest przejście przez takie najważniejsze teksty założycielskie amerykańskiej, intelektualnej, tej nowej, reakcyjnej prawicy. I tutaj trzeba znowu poczynić chyba kilka założeń metodologicznych, żeby państwo w ogóle wiedzieli, o czym my tutaj mówimy. Znaczy przede wszystkim czas najwyższy chyba dla nas wszystkich w Europie rozróżnić Trumpa od administracji Trumpa, dlatego że my bardzo mocno my patrzymy na niego jak tą jednostkę, która rzeczywiście rozgrywa wszystkich, pociąga za sznurki, jest takim gigantycznym ego i oczywiście człowiekiem zakochanym w wizji koncentracji swojej własnej władzy. Ale za jego plecami są ludzie, którzy zupełnie inaczej widzą rzeczywistość w sposób znacznie bardziej usystematyzowany. Trump jest pozbawiony ideologii. Trump jest całkowicie reaktywny wobec rzeczywistości. To jest człowiek, który uważa, że polityka to jest performance, to jest jakieś przedłużenie show biznesu i nie ma tam metody. Znaczy nie możemy my w Europie myśleć, że jesteśmy w stanie uprawiać dyplomację w stosunkach bilateralnych, czy Europa-Stany, czy na przykład nie wiem, Polska-Stany w dokładnie taki sam sposób, w jaki to się działo.
No tak, ale to, co opowiadasz, z jednej strony jest straszne, ale z drugiej strony można sobie powiedzieć, nie ma ideologii, chce teatru, jest narcyzem, można nim manipulować, można się z nim polubić, można próbować tu coś ugrać, ale jest też ta świta.
No jest ta świta i problem polega na tym, że ta świta nim lepiej manipuluje niż Europa, bo ma do niego dostęp na co dzień. I ja myślę, że bardzo, bardzo dużą wartością tego tekstu jest to, co w mniej lub bardziej publiczny sposób, tam nie zawsze się oczywiście ci rozmówcy zgadzają na to, żeby mówić pod nazwiskiem, ale to są wysokiego szczebla dyplomaci. Polscy, amerykańscy, ale nawet też z Indii czy innych części świata, którzy opowiadają o tym, jak dzisiaj wyglądają relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Ja pamiętam taką rozmowę, gdzieś odbyłem w marcu z bardzo ważnym niemieckim dyplomatą, który pracował w rządzie Angeli Merkel, czyli pamięta tą pierwszą kadencję Trumpa, i on też mi opowiedział takie zdanie: wiesz, wtedy było źle, ale zawsze można było do kogoś napisać SMS-a. Dlatego, że był ten jeden Trump, który rzeczywiście był takim agentem chaosu i rozwalał te struktury i był kompletnie nieprzewidywalny, ale on jednak był obudowany ludźmi, którzy byli hamulcowymi wobec tych jego autorytarnych tendencji. Że nawet jeżeli my patrzyliśmy już na tą pierwszą administrację Trumpa jako potencjalną katastrofę dla Europy, no to jednak zawsze w tych takich tradycyjnych formatach dyplomatycznych, konferencjach, wideokonferencjach, SMS-ach, bo przecież dzisiaj to jest ważne narzędzie dyplomacji, było do kogo napisać. Dzisiaj absolutnie nie ma do kogo napisać, dlatego że po pierwsze Europa nie wie, kto jest kim. Ja pamiętam taki paniczny SMS, który dostałem w czasie lutowej tej monachińskiej konferencji bezpieczeństwa, wtedy kiedy Vance przyjechał do Europy i Europa się zatrzęsła w posadach, bo nagle amerykański wiceprezydent powiedział: nie jesteście w ogóle przestrzenią demokratyczną. I dostałem takiego SMS-a od polskiej delegacji, od polskiego MSZ-u na monachijską konferencję, bardzo panicznego, który brzmiał mniej więcej: my usiłujemy się dowiedzieć, kto tu jest najważniejszy, to jest bardzo trudna operacja logistyczna. I oczywiście z jednej strony się ciśnie na usta trochę taki komentarz: chłopaki i dziewczyny, mieliście na to czas od co najmniej mniej więcej może września czy sierpnia, kiedy już było wiadomo, że on może wrócić do tego Białego Domu. No ale z drugiej strony wszyscy popełnili ten błąd. Wszyscy popełnili ten błąd, jak Europa długa i szeroka, dlatego że nikt chyba nie był w stanie sobie wyobrazić takiej sytuacji, w której rzeczywiście politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych prowadzi mężczyzna, który był noworoskim deweloperem, który z bardzo dużą pretensją i taką demonstracją ignoruje instytucje, ludzi, kanały i właściwie wszystkie formy komunikacji, i jeszcze daje się rozgrywać przez Rosjan w sposób taki, no, po prostu przedszkolny czy karykaturalny. Jeden z byłych amerykańskich dyplomatów, który był ambasadorem amerykańskim w bardzo newralgicznej placówce, powiedział mi wręcz, że to oczywiście mowa o Steve Witkoffie w tej naszej rozmowie, że Witkoff to jest taki człowiek, który używa Departamentu Stanu jako biura turystycznego. Że to dosłownie te jego wyjazdy na przykład na Bliski Wschód polegają na tym, że on dzwoni do amerykańskiej ambasady i mówi, że potrzebuje noclegu i kierowcy. Nie ma w ogóle zespołu wokół niego.
Nie ma tam celu, nie ma strategii.
Nie ma celu, nie ma strategii, ale też nie ma z kim się skomunikować. Myślę, że to niech wybrzmi też na koniec, że nawet jeżeli my mamy jakieś zastępy tych dyplomatów europejskich czy krajowych, całą tą społeczność euroatlantycką, która żyła w różnego rodzaju centrach analitycznych, to wiesz, że te centra analityczne po stronie amerykańskiej zostały zaorane jakby od razu przez Muska, a nie dalej jak półtora miesiąca temu Marco Rubio wywalił 1300 osób z Departamentu Stanu. I to było bardzo w dużej mierze te 1300 osób, do których można było napisać SMS-a.
Tak, ale ja słuchając różnych analityków, publicystów w Polsce, w Europie, którzy komentują wydarzenia w Stanach z naszej perspektywy, słyszę o tym, że ekipa Trumpa jest chaotyczna, niepozbierana, że tam nie ma dobrego przywództwa. Tymczasem z swojego tekstu wynika, że przyczyną zachowań Amerykanów nie jest wcale tylko chaos, ale jest konkretna ideologia, która w gruncie rzeczy jest dosyć konsekwentnie realizowana, i kiedy się na nią popatrzy, no, tak jak ty to zrobiłeś, to wystąpienie Vance'a w Monachium przestaje być jakimś bezczelnym wyskokiem. Jest konsekwentną linią polityczną.
Jak najbardziej. I właśnie dlatego ja postuluję taką linię analityczną, żeby oddzielić Trumpa od ludzi, którzy są wokół Trumpa, i zrozumieć, że ci prawdziwi intelektualiści ruchu MAGA, ja wiem, że to brzmi jak oksymoron, bo my się przyzwyczailiśmy do tego, że MAGA to jest po prostu taki zbiór...
Czerwone czapeczki.
Ludzi pozytywnie zakręconych, tak to się chyba w TeleExpressie kiedyś nazywało. I że jest po prostu trochę wyznawców teorii spiskowych, trochę takich śmiesznych postaci z internetu, trochę jakichś byłych albo obecnych sportowców, a każdy z nich ma 17 sztuk broni, i tak to mniej więcej wygląda. No bo z tego się śmiejemy od dłuższego czasu. A nie. Tam jest bardzo konkretna frakcja intelektualna, która ma bardzo spójne poglądy. Między nimi tam oczywiście są różnice. Jedni są mniej lub bardziej agresywni wobec Chin, albo chcą się z Chinami wręcz układać. No ale to jest bardzo usystematyzowane. Dlatego ja wszystkich przestrzegam przed śmianiem się z Trumpa, bo jeżeli po Trumpie przyjdzie J.D. Vance, to będzie
gorzej.
Dużo, dużo gorzej. Dlatego że te działania antyeuropejskie zostaną się skoordynowane. i nie będzie już takich momentów, w których będzie można kogoś, nie wiem, z kimś flirtować na polu golfowym, tak?
Bo i to przyniesie konkretne skutki?
Przyniesie albo nie przyniesie, albo przynajmniej kupi nam, nie wiem, miesiąc wolności, tak? To z Vansem tak nie będzie wyglądało, bo Vans to jest człowiek bardzo konkretnego konstruktu intelektualnego. I to nie jest przypadek, że Vans lato i swoje letnie wakacje spędza w Wielkiej Brytanii i się przyjaźni z profesorami filozofii na Cambridge, tylko takimi bardzo konkretnymi profesorami filozofii, którzy, i tutaj mogę gdzieś wrzucić taką zachętę, którzy są gotowi rozmawiać z Gazetą Wyborczą na ten temat, więc myślę, że za czas jakiś taki wywiad też się u nas ukaże. Natomiast myślę, że dwie rzeczy, które chciałbym też, żeby wybrzmiały, jeśli chodzi o takie elementy tej metodologii, bo one są ważne dla każdego w Polsce, bez względu na to, jakie my mamy poglądy, prawicowe, lewicowe, czy na kogo głosowaliśmy w tych wyborach prezydenckich. Znaczy, po pierwsze, administracja Donalda Trumpa, ta bieżąca, jest głęboko antyeuropejska, dlatego że ta administracja prowadzi swoją politykę zagraniczną jako przedłużenie polityki krajowej. I ci ludzie, z którymi oni walczą w kraju, będą również ich ofiarami czy przeciwnikami za granicą. A Unia Europejska jest po prostu transatlantyckim przedłużeniem Partii Demokratycznej.
I to takim, nawet gorszym, ma instytucje,
bo jest skodyfikowana, tak? Bo jest instytucjonalizowana.
Nie da się ich wykończyć w jednych wyborach.
Tak, bo wszystkie te rzeczy, które były mniej lub bardziej normatywnie narzucone przez Partię Demokratyczną, ten taki zwrot lewicowy w języku, na przykład na uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych, no to w Europie jest skodyfikowane w prawie, więc to jest jeszcze gorsze. W związku z tym my musimy zdać sobie sprawę z tego, że tak jak jeden z niemieckich dyplomatów znowu mi to powiedział w czerwcu, jeśli się nie mylę, my w Europie musimy zrozumieć, że my, gdybyśmy mieli sami walczyć z Rosją, poradzimy sobie z Rosją. Gdybyśmy mieli sami walczyć... tak, ale poradzimy sobie.
Coraz lepiej, bo oczywiście,
też,
tak.
Pamiętajmy o tym, że Rosja to jest w ogóle też temat chyba znowu na osobną rozmowę, że my trochę się boimy tej Rosji, której tak naprawdę nie ma. Ja z kim bym nie rozmawiał, zwłaszcza z ludźmi, którzy się zajmują stosunkami międzynarodowymi poza Europą, to jeszcze się nie spotkałem z poważnym dyplomatą, który by szanował Rosję jako państwo. Ja ciągle słyszę, że Rosja to jest państwo z blachy, które się tam zaraz zacznie walić od środka. I to nie od Europejczyków. Ale wracając, to tak jak mówię, moim zdaniem my sobie z Rosją bylibyśmy w stanie poradzić.
Jako Europa.
Z sytuacją na Bliskim Wschodzie bylibyśmy sobie w stanie poradzić, ale to, co jest egzystencjalnym zagrożeniem dla Europy, to jest moment, w którym Ameryka czy Stany Zjednoczone Ameryki wezmą zamach na nasz sposób życia. Czyli na nasze instytucje, na demokrację, na pluralizm, na uniwersalizm.
Ale biorą już ten zamach. My zaczęliśmy tą rozmowę
od tego, że... Z jakiegoś powodu ciągle udajemy, że tak nie jest.
Udajemy, że tak nie jest, albo wierzymy w to, bo tak to widzę też, że instytucje unijne, które na przykład widzą, że algorytmy big techów wkraczają w naszą demokrację, manipulują procesem wyborczym, wycinają niektóre tematy z debaty publicznej przez właśnie nieudostępnianie ich na swoich platformach. Instytucje unijne jeszcze się tak trochę czają, bo trzeba z tym Trumpem negocjować, tak? On wyraźnie powiedział: nie możecie się zamachiwać na nasze big techy, to jest część naszej gospodarki i część jakiejś takiej, takiego oręża propagandowego. Ja się z tobą generalnie zgadzam z tym, że Rosja jest słabsza niż to się często wydaje, także te lęki, które my tutaj mamy jako społeczeństwo, trochę powodują, że widzimy tego niedźwiedzia większego. Natomiast ewidentnie jest skuteczna w dezinformacji i ja się obawiam kolejnych kroków, bo w tej chwili mamy nastroje antyukraińskie wywołane ewidentnie działaniami, po prostu narracjami wpuszczanymi w nasz internet. Teraz wielka solidarność ze strony Holendrów, Niemców, również choćby ta werbalna po wtargnięciu dronów w naszą przestrzeń powietrzną. Będzie na nią reakcja rosyjska. Spodziewam się mniej więcej takiej, że po co tym Polakom pomagać? Wciągają was do nie naszej wojny. Czyli dokładnie to samo, co my żeśmy słyszeli o Ukrainie.
Zapłacicie za to,
szkoda waszych chłopców i tak dalej. To są narracje, które Rosja przywiezie i one będą przez amerykańskie spółki technologiczne wsączone do naszych społeczeństw. Więc tutaj to ten brak zrozumienia jest ogromny, ale z tego, co ty mówisz, ja widzę jedną taką pozytywną, jakąś dającą nadzieję sytuację, bo przecież i my w Polsce, i w krajach europejskich mamy silne frakcje prawicowe. My mamy prawicowego prezydenta, który przynajmniej na poziomie zdjęć i tego, jak w ogóle ta jego wizyta u Trumpa przebiegała, było widać, że panowie się bardzo dobrze ze sobą czują.
Tak, to może od razu tylko wrzućmy taki mały granat, że te relacje prezydenta Nawrockiego z establishmentem amerykańskim są bardzo mocno przesadzane przez polską stronę. I ja nie mówię pod względem wizerunkowym, bo pod względem wizerunkowym one są wzorowe. Problem jest taki, że to się na nic nie przekłada. I to nie jest nawet wina polskiej strony i to chwała oczywiście otoczeniu prezydenta, że byli w stanie tak szybko jeszcze na poziomie kampanii przeniknąć, zrobić to zdjęcie. To na pewno im bardzo pomogło.
No na pewno Trump sam to powiedział, że go endosował.
Tak, tylko że Trump nie jest absolutnie zainteresowany jakąkolwiek proaktywną polityką wobec Europy. Ja bym naprawdę wszystkich odbiorców mediów w Polsce chciał zapytać o jedną konkretną akcję, która się przełożyła na miarodajne działania, którą zainicjował prezydent Trump w Stanach Zjednoczonych, znaczy prezydent Stanów Zjednoczonych od 20 stycznia, która się realnie przełożyła na poprawę bezpieczeństwa Polski i Europy. Bo nie ma takiej akcji.
Nie ma takiej, ale no to też rozmawiamy teraz trochę o takim potencjale sojuszy między nacjonalistami i izolacjonistami. Być może ich idee na pierwszy rzut oka są podobne, ale dotyczą osobnych zbiorów, które nie chcą mieć ze sobą nic wspólnego.
Tak, przy czym oczywiście to się cechuje jakąś gigantyczną dawką naiwności też ze strony polskiej, bo o tyle, o ile jesteśmy sobie w stanie pewnie to wytłumaczyć na poziomie takiego krajowego podwórka, tak? Że to tak, trochę tak jak w brytyjskiej dyplomacji jest takie powiedzenie, że każda polityka jest tak naprawdę polityką krajową, tak? I wszystko, co się robi w dyplomacji, to i tak się robi na użytek wewnętrzny. No to tak, Pałac Prezydencki na pewno działa w dużej mierze i to co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości. Natomiast ja chciałbym też, żebyśmy zdali sobie sprawę z tego, że nawet jeżeli ci ludzie bezpośrednio trafiają do Trumpa, tak? Albo nawet jeżeli się pojawiają na wizerunkowo ważnych kongresach, tak jak teraz Telewizja Republika zrobiła ważne wydarzenie w Stanach Zjednoczonych, na którym był Steve Bannon, tak? Fajnie, tak? Tylko co z tego? Bo to nie Steve Bannon potem. Steve Bannon jest bardzo głośnym człowiekiem w mediach społecznościowych, ma milionowe zasięgi i może komuś tutaj wpłynąć na wybory, nie wiem, na Słowacji, czy w Wielkiej Brytanii, czy gdziekolwiek indziej. Ale to nie Steve Bannon pisze Narodową Strategię Bezpieczeństwa, tylko pisze ją Michael Anton, albo pisze ją w Pentagonie Elbridge Colby. I ta Narodowa Strategia Bezpieczeństwa się ukaże najprawdopodobniej za kilkanaście dni mniej więcej i bardzo się wszyscy zdziwimy, bo z tego co już jest dostępne gdzieś w różnych mediach, głównie azjatyckich, to jest ciekawe, są te przecieki, no to tam widać bardzo wyraźnie to hasło All Security is Homeland Security i popatrzmy naprawdę na fakty. Fakty są takie, że jedyne miejsce na planecie, w którym się od 20 stycznia zwiększyła amerykańska obecność militarna, to jest granica Stanów Zjednoczonych z Meksykiem, tam jest 3000 żołnierzy więcej. Nie ma ich więcej na Bliskim Wschodzie, nie ma ich więcej.
Było armii na ulicach, tak. Miast Stanów Zjednoczonych, tak?
No tak, no, to powiedzmy jest...
Nam to nie pomaga.
Daj sobie w tym samym kraju, tak.
Więcej o tym, jak ta Narodowa Strategia Bezpieczeństwa, możemy przeczytać też w twoim artykule. Ten artykuł będzie w papierowym wydaniu Gazety Wyborczej w tę sobotę. Oczywiście też w internetowym wydaniu na wyborcza.pl. Bardzo zachęcam do przeczytania. Jeszcze na koniec chciałabym, żebyś powiedział, bo masz bardzo dużo publikacji w Gazecie Wyborczej. Część z nich no, jest wciąż aktualna, mimo że odnosisz się w nich do bieżących wydarzeń. Powiedz mi o takich materiałach, które z jednej strony są dla ciebie najważniejsze, a z drugiej strony najwięcej cię kosztowały, które, nie wiem, odchorowałeś, czy są takie rzeczy?
Są i myślę, że tutaj bardzo szybko przelecę przez chyba takie trzy albo może cztery, które były. A propos tego odchorowania, no to nie ma takiego, nie ma najmniejszej wątpliwości, że rzeczą, którą odchorowałem w ostatnim czasie chyba najbardziej, to był ten moment, w którym ja się zorientowałem, że rzeczywiście coś się skończyło. I to tak jednoznacznie się skończyło. Bo ja tutaj właśnie siedzę i mówię tobie i państwu, że się coś skończyło i musimy się obudzić. Ale to też nie jest tak, że ja od razu wiedziałem, że się skończyło. Ja się zorientowałem, jak się skończy, że relacje transatlantyckie w takim kształcie, jakie były po 1945 roku, po prostu już są przyszłością. To nie jest tak, że one są jakby zachwiane. One nie istnieją już. To był moment, w którym pracowałem nad takim tekstem, który, jeśli się nie mylę, publikowaliśmy w lutym na temat zniszczenia, czy właśnie jakby delegalizacji USAID, czyli tej amerykańskiej agencji pomocowej i rozmawiałem z urzędniczkami, no to głównie były kobiety, w ogóle młode dziewczyny, 20-30-letnie, które zostały zwolnione przez Elona Muska i tych jego bardzo podejrzanych podwykonawców. Ja tych wywiadów przeprowadziłem kilka czy kilkanaście i prawie w każdym z nich, znaczy każdy z nich miał taki element, w którym te dziewczyny płakały mi do kamery, bo one nie wiedziały nie tyle, co mają teraz ze sobą zrobić, tylko one się nie odnajdywały w rzeczywistości, w której Ameryka się odwraca plecami od świata. Większość z nich była dziećmi imigrantów. I one same opowiadały, my tutaj pracowaliśmy do USAID po to, żeby spłacić ten dług, który Ameryka dała naszym rodzicom, a teraz nasza Ameryka mówi, no pokazuje środkowy palec reszcie świata i pamiętam takie jedno zdanie, jedna z tych dziewczyn mi powiedziała, jedyną komunikację, jaką otrzymaliśmy od nowej administracji, to był e-mail, w którym było napisane, że pomoc rozwojowa jest antyamerykańska. I to był ten moment, w którym ja zaczynałem to powoli odchorowywać, dlatego że ja zrozumiałem, że już jest po herbacie, że to nie jest tak, że my tutaj włożymy jakieś wielkie wysiłki, zrobimy bazę wojsk amerykańskich, którą nazwiemy Fort Trump i wszystko jeszcze będzie dalej. No nie będzie dalej, bo ta druga strona nie jest zainteresowana tym, żeby było dobrze. I to rzeczywiście potem się odbiło na mnie jakoś długo, bo każdy kolejny tekst, to zresztą też widać, jak państwo czytają te teksty, że on po prostu pchał nas w tym samym kierunku, też nie dało się od tego uciec. Natomiast w takiej szerszej perspektywie, to myślę, powiedziałbym tak. No, nie wiem, czy nie taki tekst, do którego wracam najczęściej, to był siłą rzeczy, był pierwszy chyba, a pierwszy był w grudniu 2013 roku, jeszcze we wrocławskim wydaniu Gazety Wyborczej, który dotyczył edukacji zagranicznej i studiów Polaków w Wielkiej Brytanii, bo wtedy sam byłem Polakiem studiującym w Wielkiej Brytanii. No, ale to głównie dlatego wspominam, dlatego, że mi się to raz na jakiś czas wyświetla gdzieś tam w telefonie właśnie, że mija tam kolejny rok, od kiedy ja tu jestem. Natomiast z dwóch bieżących tekstów, tak na szybko powiem. Na pewno dużym wyzwaniem metodologicznym był tekst, który opublikowaliśmy 12 marca tylko w serwisie online, który był wywiadem z wysokiego szczebla oficerem ukraińskiego kontrwywiadu wojskowego. I on był bardzo trudny, dlatego że bardzo mało mogliśmy o nim powiedzieć. To znaczy, to był człowiek, który, to musicie państwo znowu, tak jak napisałem w tekście, uwierzyć mi na słowo, to był człowiek, który miał fenomenalną wiedzę, bardzo wysokie wpływy, bardzo mocny ogląd i polityczny, i strategiczny, i też frontowy, bo był na froncie wtedy ukraińskim, ale który był tak głęboko włożony w te struktury kontrwywiadu, że musieliśmy bardzo mocno się nagimnastykować, żeby nie ujawnić nawet elementu jego tożsamości. Głównie też przez jego poprzednie związki z NATO i innymi siłami sojuszniczymi. I to był rzeczywiście trochę taki moment, w którym można było, znaczy ja pracując nad tym tekstem, komunikując się z nim w różne takie prawie filmowe sposoby, sam się poczułem, jakbym rzeczywiście brał udział w takim, no takich wszystkich ludziach prezydenta, nie przymierzając. I dla mnie i dla Marka Markowskiego, który jest redaktorem, z którym ja na co dzień pracuję, to też był duży wysiłek, żeby tak to ubrać, żeby zachować jego wiarygodność, a jednocześnie nie nadwyrężyć państwa zaufania, że my tutaj sprzedajemy jakąś rozmowę z kimś, kto nie wiadomo w sumie do końca kim jest. No i pamiętam, że chyba czytelnicy byli zadowoleni, bo pisali w komentarzach, że czuć frontowca. No to jak państwo czuli frontowca, to chyba nam się udało. No i tutaj myślę, że na koniec muszę też wspomnieć o tekście, który napisałem już 5 lat temu, za który byłem nominowany w kategorii reportaż do Grand Press, czyli to jest reportaż o mafii nigeryjskiej na południu Włoch, który był bardzo szeroko komentowany w dobry i zły sposób, dlatego że był jednym z pierwszych tekstów w polskich mediach, który pokazywał taką ohydną twarz migracji, która jest kryminalizowana. Znaczy to był tekst, którym ja, znaczy na potrzeby którego ja pojechałem do siedziby nigeryjskiej mafii pod Neapolem, 40 km od Neapolu, czyli od miejsca, do którego można sobie w każdej chwili pojechać na weekend, polecieć Ryanairem, spędzić wakacje, w którym włoskie państwo nigdy nie istniało, a w którym teraz Nigeryjczycy krzywdzą Nigeryjczyków, bo to jest głównie ten aspekt migracji, o którym wtedy jeszcze się w ogóle nie mówiło, dzisiaj się mówi dużo więcej.
To było po prostu tabu wtedy. No.
Tak, to było tabu, bo też żyliśmy w takim momencie historycznym i pamiętam, że były bardzo głośne wypowiedzi ze strony aktywistów migracyjnych, którzy protestowali przeciwko temu tekstowi, którzy zarzucali mu rasizm, przemoc kulturową i wszelkiego rodzaju jakieś takie bardzo normatywne, tożsamościowe argumenty, z którymi trzeba było się zmierzyć oczywiście taką dziennikarską rzetelnością i podkreślić, że migracja, i to jest chyba takie zdanie, które dzisiaj trochę bardziej się przebija, że masowa migracja ma to do siebie, że jak nazwa wskazuje, jest masowa, czyli on jest po prostu wiernym odzwierciedleniem tych społeczeństw, z których jest, się wywodzi, czyli są w tej migracji ludzie, którzy uciekają przed konfliktami, ludzie, którzy chcą lepszego życia, ludzie, którym trzeba pomóc, zasługują na pomoc, ale są też kryminaliści, którzy na tym cierpieniu swoich rodaków przede wszystkim, to też warto podkreślić, cierpią, więc to na pewno było duże wyzwanie, ale no powiem tak, biorąc pod uwagę tempo tych zmian międzynarodowych dzisiaj, no to wszystko, co robiliśmy chyba przed 20 stycznia, blednie wobec bieżącego tempa.
Tak, natomiast ten tekst sprzed 5 lat i reakcje na niego bardzo dobrze pokazują, jak czasami różnego rodzaju aktywiści próbują wywierać nacisk na dziennikarzy, żeby pewne rzeczy trzymać w ukryciu, nie przebijać
tabu. Ze szkodą dla sprawy.
Ze szkodą dla sprawy, lepiej o pewnych rzeczach nie mówić. No my jako dziennikarze nie możemy na to pozwalać. No, częścią naszego zawodu jest po prostu pokazywanie, jak jest, nawet jeżeli nie jest to obraz przyjemny.
Tak, bo ja właśnie wtedy, w tamtym okresie, który też był trudny, no bo było jakimś takim hejtem internetowym na pewno posypany, mówiłem też sobie sam i mówię do dzisiaj swoim studentom, że będąc dziennikarzem, wy nie macie żadnego moralnego obowiązku bycia po czyjejkolwiek stronie, poza byciem po stronie prawdy. A jaka ta prawda jest, no to już będziecie musieli z nią żyć. Czy ona jest miła, łatwa, przyjemna, czy niekomfortowa dla waszych własnych poglądów politycznych. Na tym polega życie.
Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Wszystkie teksty, o których Mateusz wspomniał i też inne teksty Mateusza są w Archiwum Wyborczej. Zachęcam do tego, żeby sobie to wszystko po prostu przeczytać. Dziękuję bardzo. Ja się nazywam Aleksandra Sobczak. Moim gościem był Mateusz Mazzini, a we wszystkich sprawach technicznych, w realizacji tego podcastu pomaga nam Dominik Łowicki.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Autopromocja. Jeśli tak jak my w Wyborczej kochasz książki, weź udział w plebiscycie Nike Czytelników. Zagłosuj na książkę i napisz swoją recenzję. Wygraj voucher na wycieczkę o wartości 5000 zł. Czekamy do 30 września na wyborcza.pl/Nike.